Więc jeżeli jest tak, że ludzie torpedują twój pomysł, ty w niego dalej wierzysz i finalnie, no bo jesteś szefem, wymuszasz jego realizację, to po trzech takich akcjach już nikt nie będzie próbował walczyć.
Trzeba sobie zadać pytanie raz na pół roku, ile razy ktoś ci ostatnio powiedział nie. Jeżeli masz zero, to z całym szacunkiem, ale nikt nie jest tak genialny, żeby mieć tylko genialne pomysły, nie?
Wiesz co, ja rozumiem, że ukrytym planem na ten odcinek jest, żeby wytknąć mi wszystkie moje wady, żebym sobie je wreszcie uświadomił, jak w dobrej rozmowie coachingowej, ale zagrajmy w tę grę, słuchaj.
Cześć Artur.
Cześć Agata. Słyszałem, że masz ciekawy temat na dziś.
Tak, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, więc najwyżej wypikasz. Ty jesteś szefem tego przedsięwzięcia. Czyli Artur, dzisiaj przychodzę do ciebie z jednym pytaniem, bo chciałabym, żeby nasi słuchacze usłyszeli coś więcej niż to, co można posłuchać w twoich podcastach i w twoich wystąpieniach, a poznali twoją prawdziwą stronę. Ale tak naprawdę zadam ci pytanie jednak profesjonalne. Czyli jak poznać, że jesteś moim szefem? I teraz pikaj lub nie.
Wiesz co, ja rozumiem, że ukrytym planem na ten odcinek jest, żeby wytknąć mi wszystkie moje wady, żebym sobie je wreszcie uświadomił, jak w dobrej rozmowie coachingowej, ale zagrajmy w tę grę, słuchaj.
Ja zakładam, że ty po prostu jesteś już ponad to. Już dawno to przepracowałeś i jesteś teraz w stanie podzielić się swoim bogatym doświadczeniem dojścia do rozwiązań, które powodują, że jednak jesteś wspaniałym szefem.
Boże, jak bardzo się zawiedziesz. Tymczasem ja nie byłbym sobą, gdybym nie wrzucił jakiegoś cytatu. I na to też mam, choć jest pozornie nie na temat. Bo to jest w ogóle cytat, który mnie ostatnio strasznie gnębi, więc chciałbym, żeby pognębił też i ciebie oraz słuchaczy.
Świetnie.
I to jest cytat z bardziej znanych ludzi ze świata technologii, czyli Navala Ravikanta, który, wyobraź sobie, powiedział coś takiego. Jedynym dowodem na twoją inteligencję jest to, czy udaje ci się osiągać rzeczy, których chcesz. I w ogóle, czy czujesz, jak to gniecie? Czujesz, jak to gniecie? I to tak, sprowadzając to do kontekstu zarządzania i bycia szefem kijowym, bądź tak jak plugawym językiem nizin posługujesz się ty, to bym powiedział, że jedynym testem na to, czy jesteś dobrym szefem, jest to, czy twój zespół osiąga zamierzone cele. Natomiast to jest trochę walidacja odwleczona w czasie. Zależnie od tego, czy ktoś ci da tych kilka tygodni, więc ja mam całą listę rzeczy, które mi przychodzą do głowy, jak to słyszę. I myślę, że ty masz swoją i będziemy się tym na zasadzie ping-ponga wymieniać.
Tak jest.
I żeby nie było, że tak o tym mądrze mówię, każda z tych rzeczy to jest błąd, który jest za mną.
Widzisz, to świetnie powiedziałam.
Za mną w sensie, że już, to nie znaczy, że jeszcze nie jest przede mną, ej. W sensie przynajmniej, ale podobno jak sobie zdajesz sprawę, że robisz błąd, to jest pierwszy krok do naprawienia. Więc rzeczą, z której zdałem sobie sprawę całkiem niedawno i myślę, że jest cechą bycia słabego szefa, to jest, że nie słyszysz nie. I już ci mówię, co mam na myśli, że bardzo łatwo, szczególnie jak się jest w roli kierownika, przychodzić do ludzi z całą masą pomysłów, które chciałbyś wdrożyć, zmian, które wydają ci się właściwe. Niekoniecznie są dobre, ale ty tego nie widzisz. Zespół pewnie to widzi. I teraz taki prosty test dla lidera. Przychodzisz do zespołu i przypomnij sobie, czy w ciągu ostatniego kwartału, półrocza, jak podawałeś swoje genialne pomysły, czy ktoś je jakkolwiek konfrontował. Już nawet nie chodzi o to, żeby mówił, że nie chcemy tego zrobić, ale szukał w nim dziur, próbował z nim polemizować, czy było takie potakiwanie, kiwanie głową i nasz szef, nasz pan, nawiązując do starego, nieśmiesznego kabaretu. Miałeś w ogóle taką sytuację, w sensie, że ktoś ci kontestował twój pomysł, oporował przed nim?
Wiesz co, teraz jest raczej tak, że ja już też jestem za niektórymi rzeczami, o których mówisz i też popełniałam te błędy i pewnie jeszcze wiele popełniam. Natomiast teraz jest trochę tak, że ja słyszę dużo tego typu kontry, ale zdarzają się sytuacje, w których słyszę o tym dopiero po 3, 4, 5, 10 tygodniach, czyli kiedy już i tak jest to rozgrzebane, nie? Że to był ogólnie od początku zły pomysł, że bo widać też na przykład często po zaangażowaniu, że jednak ludzie nie czują tego, co zostało im przekazane, bo to chyba też jest jedna z ważnych kwestii, czyli zarazić ludzi entuzjazmem do tego pomysłu, ale no to trochę inna sytuacja. I myślę, że to się zdarzało, wielokrotnie się zdarzało, że ja mówiłam, że przychodzę, chciałabym zrobić coś takiego, taki jest pomysł mój i twój, albo nie wiem, jakikolwiek inny. Ludzie to robili, po czym po pierwsze albo to się okazywało w ogóle głupie, okej, też bywało, albo okazywało się spoko, ale było robione z niechęcią. albo powinno być zrobione inaczej. Oj, to jest chyba najważniejsze, że ten pomysł sam w sobie był nawet okej, ale powinno być zrobione inaczej, ale nikt mi tego nie powiedział. I było to robione przez to albo wyszło gorzej, albo dłużej, albo po drodze 5 osób się sfrustrowało i pokłóciło, wiesz, w cudzysłowie, bo powinno być to zrobione inaczej, albo na przykład właśnie nie rozumieli tego kontekstu. Więc jeżeli pytasz, czy miałam takie sytuacje, tak, i to pewnie sporo, dziś jest ich mniej, ale też się zdarzają.
Ja tak samo. I po prostu to trzeba nauczyć się wprost komunikować. W sensie myślę, że żeby to w ogóle ten błąd zaadresować, trzeba zrobić dwie rzeczy. I pierwsza to jest wprost komunikować, nie mam monopolu naprawdę. Możecie kontestować to, co mówię, no bo ludzie, często o tym też mówimy, prawda, przenoszą swoje oczekiwania albo nawet strachy przed tym, co mogą albo czego nie mogą w miejscu pracy z poprzednich. Więc jeżeli gdzieś się odzywali i ktoś na nich wrzeszczał, że ja tu jestem szefem i co się wpieprzasz, to nic dziwnego, że u ciebie, nawet niezależnie od ciebie, też będą mieli jakiś taki okres karencji, dopóki się otworzą. Ale z drugiej strony myślę, i to jest ta trudniejsza część, i część, której byłem bardzo długo, myślę, ofiarą i dalej jestem, czyli że to jest twój pomysł, jednak będziesz chciał go bronić. Więc jeżeli jest tak, że ludzie torpedują twój pomysł, ty w niego dalej wierzysz i finalnie, no bo jesteś szefem, wymuszasz jego realizację, to po trzech takich akcjach już nikt nie będzie próbował walczyć.
Mhm. No tak, ale to wiesz, rozwijamy się, każdy z nas się rozwija jako menadżer, nie? Jeżeli zrobisz coś takiego, czyli dokładnie tak jak teraz powiedziałeś, czyli za każdym razem, pomimo jednak tej kontry, robisz te rzeczy i rozkazujesz w cudzysłowie zrobienie ich ostatecznie, no to faktycznie ktoś może potem nie chcieć walczyć, ale to szybko się uczysz, to da się zauważyć, że właśnie tak jak powiedziałeś, trzeba sobie zadać pytanie raz na pół roku, ile razy ktoś ci ostatnio powiedział nie. I jeżeli masz zero, to z całym szacunkiem, ale nikt nie jest tak genialny, żeby mieć tylko genialne pomysły, nie? I takie, które nie wymagają żadnej kontry. Natomiast no jest to nauczka, którą trzeba przeżyć. Uważam, że żeby zostać też dobrym szefem i takim liderem, pewne rzeczy trzeba po prostu przeżyć i być może pożegnać się z osobami, które były wartościowe, a ty tego w tamtym momencie nie widziałeś przez swoje działania, bo to cię tylko nauczy tego. Jakbyśmy się uczyli w praktyce, to byłoby ekstra.
Dobra, to był mój pierwszy potencjalny wątek, po którym mogę poznać swoje braki. Czy ty masz jeden, który dorzucisz?
No, myślę, że nowego, bardzo złego szefa można też poznać po tym, jak oczekuje zmian na już. Czyli jeżeli zdefiniujemy sobie jakiś problem, nawet wspólnie z innymi ludźmi, z którymi bierzesz udział w spotkaniu czy w definicji tego właśnie problemu, no to taki słaby szef wymaga, że to wszystko zmieni się w tydzień. I można by tutaj było powiedzieć, ile trzeba rzeczy zrobić, żeby do tej zmiany doszło, czyli chociażby po pierwsze nadanie temu priorytetu, rozpisanie tego wspólnie na jakieś rzeczy, przeanalizowanie na jakieś zadania, przeanalizowanie blokerów, jasne. Natomiast pamiętać trzeba, że jeżeli mówimy o zmianie na przykład nie tylko jednej osoby tu i teraz, ale całego zespołu, powiedzmy marketingu, sprzedaży, realizacji, w jakiejkolwiek firmie ktoś pracuje, to są to ludzie. I teraz ja słyszałam taką bardzo fajną ostatnio taki psychologiczny wywód, że nie zawsze wszyscy jesteśmy w tym samym momencie swojego rozwoju, swojego życia, swojego samopoczucia, tego, co się dzieje u nas prywatnie, żeby zmiany wprowadzać, czy w ogóle cokolwiek do życia wprowadzać bardzo szybko i w tym samym czasie, co twój kolega, który siedzi i robi dokładnie to samo. Bo on może być teraz w dobrym momencie, może mieć wolną głowę, może bardzo wiesz, jego priorytetem w życiu jest teraz rozwój zawodowy i wprowadzi tą zmianę w tydzień.
To w ogóle ja bym z tego dwie rzeczy wypakował, wiesz? Pierwsza jest taka, że to, co od której chyba zaczęłaś, że oczekiwanie zmiany na już, bez świadomości, ile innych projektów, zmian, zadań dzieje się. Bo ty jesteś częścią układanki, a musisz wziąć pod uwagę nie tylko własny zespół, oczywiście zależnie od organizacji, ale też po prostu pracę między zespołami. Że to, co akurat teraz dorzucasz do talerza, nie jest najważniejszą potrawą, jeżeli ciągnąć tę głupią analogię. A drugi wątek to bym go nazwał wątkiem mentalnym. Czyli ja czasami tak miałem i nadal mam. Czyli że wymyślę coś tam albo uważam jakąś zmianę za istotną i ta zmiana to nie jest zmiana typu zmieńcie kolejność kroków w procedurze. To jest zmiana myślenia albo podejścia do czegoś. I wtedy jest tak, że ktoś próbuje tę zmianę wdrożyć, ale jeszcze tego nie zrobi idealnie albo tak, jakbym sobie to wyobraził. I ja się od razu denerwuję, że no jak to, źle zrobione. I taki brak akceptacji, że zmiana to proces. Czyli wiele ludzi, wielu złych szefów, wracając do tego, ma coś takiego, przecież wysłałem maila, było tam napisane, że tak trzeba żyć, dlaczego oni tak nie żyją od razu? I to się chyba wiąże z tym, co powiedziałeś, że trzeba zaakceptować zmianę.
Bardzo często jest też tak, że na przykład dajesz znać o tej zmianie w czwartek, nawet jest entuzjazm, tu już nie ma żadnych obiekcji, nawet okej, ta zmiana się wydaje bardzo spoko i w poniedziałek pytasz, czy działa, nie? No zazwyczaj nie działa. No, nie ukrywajmy, to tak nie funkcjonuje. Ale jeszcze w tym wątku jest trzecia rzecz, czyli mierzenie innych ludzi swoją miarą. W sensie tobie zajęłoby to 5 minut, bo w to wierzysz, bo to rozumiesz, bo przygotowywałeś się do tej zmiany mentalnie, właśnie to zapowiedziałeś, przez ostatnie 3 tygodnie, bo czułeś, że coś ci uwiera w tym, coś ci nie pasuje, szukałeś jakichś źródeł, może ktoś inny, rozmawiałeś z innymi ludźmi, którzy mogliby ci pomóc rozwiązać ten problem, a wiesz, tym ludziom dajesz to w ten piątek przysłowiowy i oni muszą ten cały proces według ciebie, bo ty byś to zrobił, bo ty już od poniedziałku sobie to nawet wdrożyłeś, niech to będzie, nie wiem, sposób przygotowania projektu do wejścia do firmy. I ty sobie to przepracowałeś, bo już przez 3 tygodnie to był to dla ciebie problem, a ten ktoś dostaje to w piątek i ty w poniedziałek zaczynasz to robić, ale on nie. No i to, że tobie to zajęło 1 dzień, to nie znaczy, że jemu zajmie 1 dzień, nie? Czy tam jej. Więc to jest chyba też taka cecha takiego szefa, który ja wiem, że chce dobrze, no jesteśmy też szefami, wiemy, że chodzi po prostu o to, że dobra, zmieńmy to i zróbmy to szybko, ale ten moment dojścia do rozwiązania, do tej zmiany, my przepracowujemy przez tygodnie, a ci ludzie przez czasami dzień czy dwa.
To jest chodzenie na skróty. I uwaga, dorzucam wobec tego kolejny temat, ale wyjdę od modnego pojęcia, które musi paść, czyli AI. Ja uważam, że jest jedno zagrożenie w AI-u, o którym się nie myśli. Że AI jest nastawieniem na rezultat bez docenienia roli procesu, właśnie tego intelektualnego elementu, który powiedziałeś. W sensie, jeżeli cała twoja praca jest sprowadzona wyłącznie do faktu, oto jest efekt końcowy, to przez brak tej intelektualnej drogi do dojścia do tego rozwiązania, bądź próby zrobienia tego w parze ze sztuczną inteligencją się nie rozwijasz. I to temat, wrzutka z boku, a teraz wątek właściwy, który się z tym wiąże per analogia. Czyli ostatnio miałem okazję rozmawiać z jedną z naszych menadżerek o tym, jak wyglądają frameworki prezentowania pomysłów zespołowi, żeby oni poczuli, zespół żeby poczuł, właśnie to, co ty powiedziałaś teraz, czyli tą całą intelektualną drogę. I tutaj jako potencjalny brak menadżera dorzucam brak umiejętności prezentowania kontekstu, własnych decyzji albo wyborów, bo łatwo jest przyjść i powiedzieć oto order, egzekutywa, którą dzisiaj dajemy, rozkaz, który ma być wykonany, było tak, ma być tak, proszę się rozejść. Natomiast w tym frameworku, na który się powoływałem, jak prezentowałem go menadżerce, była cała masa kroków na zasadzie, skąd ten pomysł się wziął, jakie inne pomysły były rozważane, dlaczego tamte pomysły odrzuciłem bądź uważam za złe i chcę z wami dyskutować, dlaczego ta zmiana jest potrzebna akurat teraz, po czym poznamy, że to idzie w dobrym kierunku, kiedy powiemy stop. I dopiero wówczas był cała zmiana i teraz jeszcze przejdźmy tę drogę wspólnie, czyli ja bym to nazwał taką umiejętnością właśnie intelektualnego przeprowadzenia przez drogę dochodzenia do jakiegoś rozwiązania, no bo jak ktoś nie siedział z tobą w sali konferencyjnej, bo czasami prezentujesz efekty pracy intelektualnej jednego zespołu drugiemu, albo nie siedzi w twojej głowie, gdzie też się odbywa zebranie zarządu, przynajmniej u mnie, i rozważasz sobie za i przeciw, to w tym momencie musisz umieć o tym pamiętać, jak chcesz kogoś właśnie zarazić tym entuzjazmem, czy chociażby pomóc mu zrozumieć, co ty właściwie chcesz i dlaczego. A samo powiedzenie zrób to nie wystarczy. Ani nie motywuje, ani nawet nie pozwala dołożyć tych aspektów typu po czym poznam, że idę w dobrym kierunku.
No gdybyśmy teraz mieli wizję, to fajnie byłoby tu wrzucić tego mema z nietoperzem, wiesz, z tym domino nietoperz, w stylu jeden człowiek zjada nietoperza, a jest ogólnoświatowa pandemia, nie? Więc totalnie tak to wygląda, bo zobacz, przy oczywiście tego, tym kontekście, ale przełóżmy to na coś, co ma każda firma, czyli prezentację wyników finansowych. I teraz tak, w roku 2024, 1 stycznia, ty jako szef, prezes, ktokolwiek, powiedziałeś, firma ma wzrosnąć o 50%, nie? Jakby przychody firmy. I teraz na koniec roku prezentujesz, że ten wzrost to było 20% i robisz to po prostu 20% bez żadnych emocji. No to teraz większość ludzi, która w tej firmie pracowała przez ten rok i pracuje nadal, myśli sobie, o Jezu, zaraz będzie dramat, pewnie będą jakieś cięcia i tak dalej, a ty, nie prezentując tego na tym spotkaniu, ogólnie się bardzo cieszysz, bo wiesz, że po drodze podrożały materiały, z których coś produkujesz, jeśli jesteś firmą produkcyjną. Wzrosły koszty zatrudnienia, którego nikt nie przewidywał. Zmieniły się, nie wiem, systemy podatkowe. Zrobiły się jakieś rzeczy, że te 20% to jest dla ciebie sukces, bo ty w połowie roku już liczyłeś, że w ogóle jak nie spadniesz, to będzie ekstra. A zarobiłeś jakby 20% więcej. I teraz bez kontekstu wyobraźmy sobie taką suchą sytuację, w której jeszcze na dodatek oczywiście słaby szef wykorzysta to do tego, że no tylko 20% i faktycznie cięcia, koniec premii, różnych innych rzeczy. Natomiast no, brak kontekstu powoduje, że wszyscy, nawet logicznie po prostu rozumując, nie znając żadnej innego dojścia, punktu dojścia, no sądzą, kurde, no 30% za mało, jednak faktycznie źle, może branża się sypie, zaraz nam się firma zamknie, nie? I to są te domysły, które są bez sensu i zżerają energię. Widzę, że chcesz coś powiedzieć, więc to już skończę.
Pracowałem kiedyś z takim Mirkiem, który był... I to wbrew pozorom do czegoś to prowadzi.
Ale on miał takie imię, czy teraz wymyślasz?
Nie, miał takie imię naprawdę, Mirek, pozdrawiam. I Mirek był królem bonmotów. I kiedyś, jak wysłałem mu jakąś rzecz, którą zrobiłem, strzelił mi taki komplement, że równie dobrze mógłby mi strzelić w ryj. I to było, fajnie ci to wyszło przypadkiem. I ja teraz miałem w pierwszej chwili, musiałem się ugryźć w język, bo chciałem ci powiedzieć coś takiego, że nieumyślnie chyba dałaś bardzo dobrą radę, ale zakładam, że od początku było to twoją intencją, bo teraz co z tego próbuję wyłuskać? Zobacz, że to co mówisz, wbrew pozorom, wydaje się bardzo logiczne, w sensie gdybym tak ważną rzecz, jak wyniki finansowe prezentował zespołowi, to z góry wiem, że muszę temu nadać jakiś kontekst. No, tak mi się przynajmniej wydaje. Może nie doceniam, ale załóżmy na potrzeby dyskusji, ja wierzę w polskich przedsiębiorców. Więc wierzę w to, że ci ludzie wtedy wiedzą i rozumieją, że to trzeba jakoś zramować, bo to jest ważna rzecz i zespół musi zrozumieć, czy to jest finalnie dobrze, czy finalnie źle. Ale jaką z tego radę można byłoby wyciągnąć? Że za każdym razem, kiedy poruszasz rzecz, wątek, temat, pomysł, pozornie błahy, potraktuj go z taką samą estymą i pietyzmem, że on też musi być zoperacjonalizowany i podany, czy to dobrze, czy to źle, od czego to zależy, dlaczego tak będziemy o tym myśleć, żeby właśnie pokazać komuś drogę dochodzenia do twojej prawdy, bo nie ma jednej uniwersalnej. Więc tak, dlatego chciałem powiedzieć tak złośliwie, że nieumyślnie podałaś dobrą radę.
Ja wiedziałam, co mówię, a nie umyślnie. Tam od razu tak no ja mnie podejrzewasz, wiesz co.
Bo ty mnie chciałaś przeprowadzić przez tę intelektualną drogę, żebym to zrozumiał i na tym się zgodźmy.
Tak, tak. No ale to jest to bardzo ładnie ten kontekst, jeszcze tak kończąc wątek dosłownie historią taką już bardziej przyziemną, bo niekoniecznie nasi słuchacze to muszą być tylko właściciele, którzy prezentują wyniki firm. Czyli nawet współpraca między zespołami, zespół marketingu i sprzedaży. Wiadomo, jak jest w firmach, często jest jakieś napięcie, czasami współpracują dobrze, czasami nie. I teraz mamy sytuację, w której zespół marketingu potrzebuje czegoś od zespołu sprzedaży, żeby te leady, na które ten zespół sprzedaży narzeka, były dużo lepszej jakości. Ale żeby one były, potrzebują, wiesz, wsadu od zespołu sprzedaży i tak dalej. I wyobraźmy sobie dwie sytuacje, w których pierwsze menadżerka, menadżer marketingu przychodzi i mówi, potrzebuję od was case'ów, czy moglibyście zrobić, koniec. I wyobraźmy sytuację, w którym robi 10-minutowe spotkanie, na którym tłumaczy, dlaczego jest to potrzebne, jakie minimalne rzeczy są potrzebne, a co by było ekstra, gdyby przygotowali, co mogą wyciągnąć, jak możemy to zautomatyzować i tak dalej, i tak dalej. No, w wątku numer dwa, raczej każdy będzie do tego chętny, bo będzie miał lepszą pracę u siebie w sprzedaży, będzie obrabiał mniej leadów, ale wszystkie fajniejsze i tak dalej. No, a w pierwszej sytuacji masz takie w zależności od sytuacji napięcia, atmosfery i relacji, albo ci pomogę, albo pokażę ci środkowy palec, nie? Więc ten kontekst i takie zrozumienie też drugiej strony, co ona powinna wiedzieć, jak do tego dochodziłeś i dlaczego to jest ważne, no jest istotne. I to, o którym mówię, jeżeli masz jakiś framework, o którym mówiłeś, no to się mega sprawdza.
To nie wiem już, kogo teraz kolejność, chyba twoja, ale i tak pozwolę sobie zawłaszczyć ten wątek, bo mam dobrą podbudowę do tego emocjonalnego aspektu, który powiedziałaś, bo kolejnym taką cechą, myślę, złego szefa to jest krótki ląd.
Och, tak.
I teraz uwaga, dokonam publicznej samokrytyki w nagrywanym podcaście. Ja generalnie mam krótki ląd, w sensie dobrze, że pracuję zdalnie, bo wtedy mogę sobie wyciszyć mikrofon momentami. Żartuję oczywiście. Natomiast bardzo długo, kilka lat musiałem się uczyć lepszego panowania nad emocjami i żeby taką moją pierwszą reakcją nie był od razu nerw. Nie tam, że ciskanie krzesłami po sali czy coś tam. Natomiast generalnie jakakolwiek reakcja emocjonalna, nie taka, że wkurzysz się, że głos podniesiesz czy cokolwiek, bo tutaj wracamy do wątku na zupełnie inny odcinek, czyli co wolno wojewodzie, to nie tobie sprodzie, na zasadzie szefowi wolno mniej. Więc tym bardziej trzeba nad sobą panować. Więc taka zwykła reakcja emocjonalna, która w zespole jest po prostu relacją między kolegami, w kontekście rozmowy z szefem już byłaby patologią, ale to w ogóle odrzucam na inny odcinek, zapisuję sobie w głowie. Tymczasem, więc długi czas miałem dla siebie perfekcyjne usprawiedliwienie i teraz sobie je przypomnisz, że często na spotkaniach mówiłem, słuchajcie, ja się nie denerwuję na was, ja się denerwuję na projekt, na przestrzeń. I było tak właśnie, że ktoś coś tam mówi, o nawet w ogóle innej sytuacji, my to przegadujemy między sobą, więc nikogo bezpośrednio ta sytuacja nie dotyczy, nikt nie jest w cudzysłowie winien, ale ja się nadmiernie ekscytuję, mówiąc delikatnie, nie? Wkurzam się, głos podniosę, coś tam się na krześle pokręca, pozwolę sobie na jakąś...
Masz napisy
uwagę
na twarzy, no.
Mhm. Tak. I powiem ci, że kiedyś miałem jedno spotkanie, to jest jedyne spotkanie na moje usprawiedliwienie w historii, gdzie to mi się zdarzyło, gdzie rozmawiałem z jednym z członków naszego zespołu na temat tego, co zrobił inny i który przez chyba trzeci miesiąc z rzędu nie był w stanie czegoś zrobić. Ja się tak wkurzyłem, że jedyny raz w swojej karierze wziąłem notatnik i cisnąłem nim tutaj przez biurko. Bo to był jakiś mega ciężki okres i prywatnie, i zawodowo coś tam. Ja potem spojrzałem na minę tej osoby, z którą rozmawiałem. I oczywiście zacząłem swoją standardową nawijkę, typu wiesz, po prostu tym cisnąłem, bo muszę dać siebie upust, sam jestem tym zdenerwowany, wytłumaczyłem się, ale do końca od razu poczułem, mówię, o nie, tak więcej być nie może. Nie? Od dzisiaj trzeba być stoikiem. Pomogło mi w tym posiadanie potomka, bo nic tak nie uczy cierpliwości, jak próba wytłumaczenia dwulatkowi, że nie, kredy się nie je i nie będziesz na niego krzyczeć. Nie? Więc na pewno pomogło rodzicielstwo. Natomiast to mnie nauczyło, że panowanie nad emocjami, ale w jakim kontekście, bo myślę, że wielokrotnie to się przydało w innych sytuacjach. Na zasadzie jest kolejny cytat, powiedzenie Navy Seals, spokój jest zaraźliwy. I z kolei uważam, że cechą dobrego lidera jest właśnie to, że kiedy się wali i pali i wszyscy się wkurzają i ekscytują, to ty wchodzisz i mówisz, damy radę. Słuchajcie, jest tak, tak i tak, trzeba zrobić to, to, to i tamto. I że ten stoicyzm jest wbudowany w rolę, że trzeba nie tylko nauczyć się, bo to jest pierwszy poziom, trzymać nerwy na wodze w sytuacji, w której ktoś przychodzi do ciebie z czymś, co jest takim gorącym kartoflem, ale z drugiej strony właśnie też wtedy, gdzie nawet to nie chodzi o twoją reakcję, tylko czym się zespół ekscytuje, że to są te nerwy i że wszyscy patrzą, jak ty zareagujesz dobrze, to i zespół się uspokoi. A tymczasem twoje nerwy mogą jeszcze podbić emocjonalność sytuacji. To tak bym powiedział na początku.
Ja się totalnie zgadzam i tutaj nawet mam dwie sytuacje, które mogę wyrzucić, żeby było na podstawie, wiesz, case'a, a nie teorii. Czyli pierwsza sytuacja, która mnie nauczyła tego, że moje emocje szkodzą też mi, kiedy jestem na jakimś spotkaniu, że okej, być może przy takim złym zarządzaniu podniesienie głosu nawet spowoduje, że ktoś się zajmie tym, czym powinien, że ktoś zrobi to, na co ty się wkurzasz. Natomiast to jest tak duży ładunek emocjonalny dla osoby wkurzonej, że nie sądzę, że jest tego wart. I pamiętam jedną sytuację, szczególnie jeszcze, bo tutaj to znowu jest wątek na inny odcinek, kiedy są etapy, jakie są etapy zespołowe, w sensie, że jest ten atak na lidera i tak dalej. I w momencie, w którym jest atak na lidera, krótki ląd, bardzo łatwo, bo wtedy wszyscy są na wszystko na nie, narzekają, marudzą, próbują podważyć twoje kompetencje, sposobów na ten atak jest mnóstwo, w zależności od sytuacji i firmy.
Miało nie być teorii.
Tak, i właśnie teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, która miała miejsce, ale muszę ją trochę zanonimizować. Czyli jest projekt, w którym od dłuższego czasu dzieje się źle. I ja to widzę z lotu ptaka, bo wiadomo, jestem już trochę odsunięta od projektów, od tego mamy menadżerów tego średniego szczebla i po prostu specjalistów, dorosłych ludzi i dzieje się źle i wszyscy mi mówią, że się nie da. że nie da się zrobić tego dobrze. No i ja widzę, że się da, nawet z mojej perspektywy, czyli bycia ogólną specjalistką marketingu bez bycia totalnie, nie wiem, wymiataczem w Google. I teraz widzę, że się to da. Daję to do najlepszych osób do audytu, który w ogóle powinien być zlecony już wcześniej, pominę to, wiesz, milczeniem, i ten audyt wykazuje, że się da. I idziesz na spotkanie, w którym zareagowałaś wcześniej niż ta osoba, która powinna, idziesz na spotkanie z grupą, która tego to dotyczy, i cały czas czujesz, nie da się, wiesz, bardzo duże emocje i tak dalej. I ja się wtedy, to było 3 lata temu pewnie, ale ja się wtedy, albo może 2 i trochę, bardzo, właśnie ja przejęłam te emocje. Zaczęłam się strasznie denerwować, było mi przykro. No te wszystkie emocje, które po prostu rodzą się jak człowiek do człowieka, robi coś, czego nie rozumiesz i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, że musiałam się wtedy wyłączyć, akurat na szczęście miałam następnego kola, więc po prostu to była już końcówka, więc musiałam się wyłączyć, bo to był kol zewnętrzny, ale usiadłam i miałam takie, kurde, no nie, ja powinnam być spokojna albo po prostu wyjść z tego spotkania wcześniej i jakby poprzemyśleć to sobie i wrócić do tej osoby, no albo wiadomo, uspokoić sytuację w idealnym świecie, gdybym była super wspaniała. I to jest jeden case, który ja przeżywałam przez 3 tygodnie albo 4 na tej reakcji, ile mi to w ogóle zajęło czasu i emocji, żeby się nad tym zastanowić, no bo nie chciałam być tą chujową szefową właśnie, tylko chciałam być tą dobrą, która z tego wyciągnie jakiś case. No i ostatnie sytuacje, w których zdarza się, że szczególnie po jakichś badaniach satysfakcji, po jakichś tego typu rzeczach są, wiesz, takie bardzo emocjonalne dyskusje o tym, co tam jest napisane, bo czasami jest napisane ogólnie, czasami o jakiejś osobie, czasami da się domyślić. No wiadomo, są te anonimowe, fajnie, że ludzie o tym piszą. I teraz jest ta dyskusja i ja się złapałam na tym, że ja nią nie moderuję. Że właśnie nie zarządzam, w sensie emocjami się zarządzić nie da, oczywiście tu się zgadzam, natomiast jakby wiesz, że jeżeli ktoś się nakręca i czuje to już takie coraz większe podniecenie, powinnam to zastopować, nie? Powinnam powiedzieć, dobra, słuchajcie, tu jest kropka, co z tym tematem możemy zrobić, żeby nas tak nie bulwersował? Albo no, tutaj już trochę daję rozwiązania, rozmawiamy cały czas o tym, jak być złym szefem, no ale myślę, że przy okazji tego fajnie powiedzieć, co zrobić, żeby tym złym szefem nie być, czyli właśnie trochę spróbować, tak jak powiedziałeś, tego spokoju wlać, nawet jeśli się we mnie gotuje, nawet jeśli mam 1000 uwag do tego, to po pierwsze, można to zrobić w spokojniejszej atmosferze chwilę po, a tutaj skupić się mimo wszystko na rozwiązaniu tego problemu, nie? Bo wiadomo, dajemy przestrzeń, my jesteśmy taką firmą, która daje przestrzeń na swoje emocje i na to, żeby się wygadać i spuścić ten balonik, ale nie można przesadzić, nie? Bo jak przesadzimy, no to będzie ciężko i wtedy zawsze bardzo łatwo jest być tym złym szefem, który mówi, wy to nic nie umiecie, nara. I tyle. Więc
znów podprowadziłaś mi tak piłkę, żebym chciał wrzucić jeszcze jedną cechę, czyli chęć bycia przyjacielem własnego zespołu. I to jest wątek, którego... I to ja pozwolę sobie wejść i oddam głos tobie, że chyba jest tak, że każdy jak zostaje szefem, czy menadżerem, czyli rodzajem szefa powiedzmy, to w tym momencie chciałby być zaprzeczeniem wszystkich złych praktyk zarządzania, które widział wcześniej. I myślę, że ludzie zakładają, chyba z braku doświadczenia, że pewien dystans, który jest wpisany moim zdaniem w tę rolę, jest cechą złą, więc na początek chcieliby być szefem, którego wszyscy będą lubić. Mm-hmm. I to jest prosta droga do porażki, jeżeli zbytnio sfamiliaryzujesz się ze swoją ekipą, co sprawi, i tego też byłem ofiarą, że kiedy przyjdzie potem, żeby tym ludziom zwrócić uwagę, w cudzysłowie coś wymusić, udzielić nie ostrego w rozumieniu słów, ale ostrego w rozumieniu ataku na problem, feedbacku, to ta osoba ci powie, no ale mordo, co ty mówisz, no przecież znamy się, no przecież wiesz jak jest i tak dalej. Czyli że na koniec dnia bycie fajnym szefem w rozumieniu przyjacielem wszystkich jest rzeczą, która ugryzie cię w dupę i zamiast budować szacunek u zespołu, tylko go usunie albo zmniejszy. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz.
Na razie nie powiem, czy się zgodzę, ale zadam ci inne pytanie.
No dawaj.
Czy w takim razie jakakolwiek relacja inna niż wykonywanie zadań według ciebie jest okej?
No i tu się właśnie pojawia, myślę, odpowiedź, która brzmi, to zależy. Do czego dążę? W sensie odpowiedź A w rozumieniu tylko profesjonalizm, odpowiedź B tylko familiarność, żadna z nich nie jest dobra i to powinno być po środku. I jest ta książka, którą, jak wiesz, oboje kochamy, czyli szef wymagający i wyrozumiały, na polski oryginał jest lepszy, radical candor, radykalna szczerość, która właśnie mówi o frameworku, że menadżer powinien, z angielskiego to ładnie brzmi, care deeply, challenge directly, czyli powinno mu głęboko zależeć na osobach, ale powinien ich, i tutaj korporacyjna nowa mowa, challenge'ować, właśnie atakować ich pomysły, ich braki, bo jeżeli będzie emocjonalnie zaangażowany w nich jako osoby, to oni uwierzą, że zależy mu na ich dobru, więc kiedy przyjdzie ten etap walidacji, teraz ja tobie muszę udzielić feedbacku i ty się musisz zmienić, to pomimo być może emocjonalnego bagażu i ciężaru przy tym komunikacie, zostanie on dobrze przyjęty nie dlatego, że menadżer go dobrze podał podczas tej rozmowy, tylko ze względu na tę po części osobistą relację budowaną wcześniej. Więc powiedziałbym, że kluczem jest osobisty profesjonalizm albo profesjonalne zaangażowanie w osobistą relację. Jakkolwiek paradoksalnym konstruktem by się to nie wydawało, chyba na tym polega zarządzanie. W tę rolę jest wpisany jakiś paradoks. Chyba nie odpowiedziałem.
Tak mi się wydaje i ja się z tym zgodzę właśnie, co teraz powiedziałeś, czyli to zależy i też mimo wszystko, kiedy zaczynasz jakąkolwiek budować relację inną niż profesjonalną, to ja daję taki protip już teraz. Warto wyznaczyć sobie tą granicę górną, bo zakładam, że 100% ludzi bardzo łatwo się wkręci w bycie przyjacielem. Z dwóch powodów. Po pierwsze właśnie z tego, o czym powiedziałeś na samym początku, czyli no to jest taki błąd, chce się być dobrym, chce się nie powielać i tak dalej, chce się pokazać, że zależy na tych osobach, interesujesz się psem, dzieckiem, żoną, mężem, wiesz, jakby wszystkim, ale jest taki moment, w którym no pojawiają się jakieś żarty, wiadomo, no bo masz tą relację, pojawiają się jakieś wątki i zaczyna być zatarta granica, który żart jest okej. Okay. Czy jeżeli ktoś ci zaczyna wysyłać wiadomości z memami, na przykład, wiesz, ja w pracy i to jest jakiś tam, nie wiem, człowiek, który jest w ogóle, wiesz, kot taki, ten, no to są takie memy, te brzydkie koty i zmęczone strasznie i w ogóle. Czy to już jest okej, okay, czy nie? W sensie ta granica powinna być ustalona, bo być może to będzie okej, okay, ale potem ty, jako ten szef, umiesz dać ten feedback. Nie wszyscy to potrafią, bo to są lata praktyki według mnie i lata sytuacji, w których znowu, to co chyba mówiłam na samym początku, przejedziesz się po prostu kilka razy na tym, że zrobiłeś to w sposób za bardzo albo za mało, żeby się, wiesz, adjust.
Dopasować.
Jak to jest po polsku? Dopasować, dobrze. I myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne w tym, że właśnie to zależy. Jak
wiesz,
jesteś w stanie to poprowadzić?
Czytałem jakichś nowoczesnych teoretyków zarządzania, którzy na przykład, to już z mojej perspektywy jest przegięciem, ale argument albo sposób argumentacji rozumiem, mówią, że powinno się odejść od mówienia sobie na ty w pracy. Ponieważ oni wychodzą z takiej perspektywy feudalnej relacji, że to szefowie proponują ci przejście na ty, że potem, kiedy potrzebują od ciebie, żebyś został po godzinach, to jest właśnie ten taki zastępcza relacja przyjacielska, typu mordeczko, słuchaj, no ja wiesz jak to jest, no ja też bym nie chciał, ale no wiesz, jesteśmy w tym razem, Andrzej, Mirek, cokolwiek, zostańmy i trudniej ci odmówić. I to właśnie było podane w tej pracy, którą czytałem, z perspektywy źli szefowie, ale myślę, że dałoby się to odbić na zasadzie źli pracownicy albo źle zarządzana relacja, po prostu jako neutralny aspekt, że jak wprowadzicie te już czysto koleżeńską, no bo nie przyjacielską, ale koleżeńską relację, to pewne rzeczy staną się trudniejsze. I to, więc tutaj jest ten balans, który ciężko złapać, na przykład co już jest tym krokiem za daleko. To podam ci na przykładzie. Ja jak miałem okazję zarządzać jakiś czas temu jednym z naszych zespołów, no to wiem, że jedna z osób na przykład lubi musicale i ta osoba wie, że ja też je lubię. I dla mnie taką praktyką, która pozwala pokazać, że dostrzegam cię jako osobę, jest na przykład to, że kiedy widzę książkę o musicalu w Empiku, który wiem, że tę osobę może zainteresować, to robię zdjęcie i wysyłam tam na Instagramie, czy gdziekolwiek się śledzimy, typu hej, nie wiem, czy wiesz, że to wyszło, może cię zainteresuje. Ale potem mój szukający dziury w całym umysł od razu się właśnie łapie w kontekście tego, co powiedziałaś. Czy ja dobrze zrobiłem? A może to już za osobista stopa? A może to mnie potem ugryzie w dupsko, czy cokolwiek innego?
No, to jest właśnie, powiedziałabym jeszcze, że dobry szef, teraz trochę w opozycji do tego, o czym jest odcinek, to taki, który umie dopasować się też do tej osoby, która jest po drugiej stronie. No bo dla niektórych to będzie za dużo. Dla niektórych to będzie za mało, bo chcieliby, żebyś się zainteresował jeszcze, czy kupili ten bilet i czy poszli, a może im sprezentował ten bilet i to by nadal była relacja dla nich, wiesz. Szef, po prostu dobry szef, pracownik. To też zależy, jakie masz doświadczenie wcześniejsze, bo ja ci powiem, że gdyby nie to, że w którejś tam z kolei pracy miałam tak, że relacje były bardzo koleżeńskie, ale bardzo, takie, że do dzisiaj mam relacje nawet już przyjacielskie z niektórymi z tamtych osób, chociaż już nie pracujemy, a między nami była różnica nawet prawie 20 lat, to ja byłam nauczona tego i oni to prowadzili bardzo dobrze, że jesteśmy sobie super ziomeczkami, ale jak jest rzecz do zrobienia, to znika. Wiesz, nie ma tej... Jest szef jakby przełożony podwładny. I tak totalnie, nie lubię tego słowa podwładny, ale właśnie to jest przełożony podwładny. I ja się tego mega nauczyłam, ja to bardzo doceniałam, że mam w nich zawsze wsparcie, że mogę im wszystko powiedzieć, ale że jak im mówię coś, na coś narzekam, a to jest mega słabe z ich perspektywy, to mi o tym mówią. Że zobacz, tak powinnaś myśleć. W sensie, no nie chodzi mi o to, że narzucali to myślenie, ale wiesz, pokazywali tą inną perspektywę. Natomiast zakładam, że nie wszyscy przeżywają tą tak bardzo zbalansowaną, dobrą relację, więc kiedy przychodzą do szefa, który jest na ty, pyta co u twojego psa, kota, wysyła mu musicale i coś tam jeszcze na Instagramie, a może jeszcze coś na Messengerze, wiesz, po prostu, bo chcesz dobrze, może sobie pomyśleć, ja pierdziele, no jakiś nienormalny, nie śledzi mnie, wiesz, w ogóle stalkuje, szuka dla mnie rzeczy, może chce mnie poderwać, a może coś, wiadomo, to są różne tematy.
Dzisiaj nie wiem, co dawać pracowników do znajomych na Facebooku i przeważnie czekam, aż to oni wykonają pierwszy krok. No. Obserwuję tak, wiesz, z żalem na zasadzie ten jeden smutny w kącie, który patrzy, że inni pracownicy i menadżerowie się cały czas dodają, a tylko ja smutny z łezką wokół. Ale uwaga, chciałbym teraz dokonać cliffhangera, jak w dobrym serialu, dobra, że z tego, co powiedziałaś, wyrasta kolejna cecha, od której możemy rozpocząć następny odcinek o byciu złym szefem i tą cechą byłoby próba zarządzania każdym tak samo.
Okay.
To jest właśnie branie
jest
tego,
wspaniałe.
Tego kontekstu, o którym właśnie mówisz, a na dziś możemy tu w takim razie, myślę, postawić średnik. Czy chcesz sobie jeszcze na jakąś myśl kończącą pozwolić?
Gdybyś miał się dzisiaj ocenić, to jesteś zły czy dobry i w ilu procentach?
O Boże. Nie. Nie dam się wpuścić w takie maliny.
Kurde. Myślałem, że dasz. No. Że już tyle rozmawiamy,
ja
że
jestem,
stwierdzisz, dobra.
Ja jestem beznadziejny we własnych oczach zawsze i we wszystkim. Także generalnie wystawiłbym sobie mocne 3 na 10, ale kiedyś bym wystawił 2, więc jest progres. A ty, uwaga, najprostsze pytanie w podcaście. A ty?
No, skończyła się taśma, do widzenia.
No więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Teraz powinno być jak w klanie, co powie Agata o tym już za tydzień, nie?
Także w trudnych sprawach, trudnych sprawach.
W czymkolwiek, nie oglądam telewizji, Jezu, nie mam pojęcia gdzie. W pamiętnikach z wakacji. W każdym razie od tego zacznę, ja cię spytam, a jak nie, to mi ludzie przypomną, którzy tego słuchają, jaką ocenę dasz sobie. Masz tydzień przewagi nade mną, żeby się zastanowić i ładnie to podać. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Do usłyszenia. Cześć.